Chciałbym na początek trochę nawiązać do poprzedniej, właściwie do pierwszej sesji, ponieważ jeden ze słuchaczy, taki wnikliwy słuchacz z Żor, zwrócił uwagę, i słusznie, że jeśli chodzi o Charlesa Taze Russella, założyciela badaczy Pisma Świętego, to pierwotnie nie on sam siebie uznał za sługę wiernego i roztropnego, ale jego żona, Maria, uznała go za takiego. On potem to przyjął. Uznał siebie za rzecznika Bożego. To takie małe sprostowanie, czyli nie od niego wyszła ta inicjatywa, od jego żony. Potem on to przyjął, zaakceptował. Co, skoro zaakceptował, to świadczy o jego megalomanii jednak, prawda? I o tym, co wypisywał na temat swoich wykładów Pisma Świętego, jaką one rangę odgrywają. I też, że uważał siebie za rzecznika Bożego, jedynego na ten czas, który głosi Słowo Boże dla ludzkości. Teraz, drodzy, przejdziemy do kolejnego wykładu. Myślę, że może będzie trochę krótszy od pozostałych. Doktryny i praktyki Świadków Jehowy. Chcielibyśmy teraz przyjrzeć się doktrynom i praktykom Świadków Jehowy, żeby zobaczyć, co oni naprawdę głoszą, i czasami do niektórych z nich się trochę ustosunkujemy. Jeśli chodzi o doktrynę Boga, to Świadkowie Jehowy wyznają ścisły monoteizm w sensie judaistycznym. To znaczy uważają, że istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec Jehowa, który jest niepodzielny i nie istnieje trójjedyny Bóg. Odrzucają Trójcę. I tylko uważają, że Bogu Ojcu należy się chwała. Chociaż w swoich publikacjach mówią, że Jezus Chrystus jest jakby taki boski, jest Bogiem z małej litery, co tak już nie dałoby się podciągnąć pod judaistyczne rozumienie Boga, ale oczywiście nie rozumieją, że Jezus Chrystus jest Bogiem w ogóle, tylko tak umownie można go nazwać jako, powiedzmy, bardzo podobnego do Ojca. A więc tak naprawdę tylko Boga, jako Boga uznają Boga Ojca. Jak można podważyć takie mniemanie? Więc bardzo prosto, między innymi Ewangelia według Mateusza, 28 rozdział, werset 19, mówi tak: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kiedy rozumiemy, że chrzest jest sprawowany na mocy autorytetu samego Boga, to śmiemy wątpić, żeby obok Boga Ojca w tym tak poważnym wezwaniu w czasie chrztu, kiedy wymienia się Boga, były wymienione jakieś osoby mniejsze od Boga Ojca. Żeby Syn był mniejszy lub Duch Święty nawet nie był osobą, jak Świadkowie Jehowy twierdzą. Więc jedno imię, a trzy osoby, i skoro chrzest jest sprawowany na mocy autorytetu Bożego, to wszystkie te osoby mają autorytet Boży. I tak naprawdę wskazuje to na to, że te trzy osoby są jednym Bogiem. Jest wiele wersetów w Nowym Testamencie, które wymieniają trzy osoby boskie. Na przykład drugi list do Koryntian, 13 rozdział, werset 13. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Wymieniono tu Pana Jezusa, Boga, w sensie Boga Ojca, i Ducha Świętego. Także tych tekstów takich trynitarnych jest bardzo dużo w Nowym Testamencie, gdzie trzy osoby boskie są wymieniane obok siebie. Tak więc negowanie przez Świadków Jehowy trójjedności Boga jest bezpodstawne. Co jest ciekawe, Świadkowie Jehowy uważają, że Bóg Ojciec jest Twórcą wszystkiego. Nie uważają, że Jezus Chrystus jest Twórcą, że Duch Święty jest Twórcą, że tylko Bóg Ojciec. Uważają, że Jezus Chrystus był tylko pośrednikiem w stworzeniu, nie będąc aktywny w tym pośrednictwie. Co też nie jest trudno zaprzeczyć temu, z tego względu, że w Dziejach Apostolskich Jezus Chrystus jest nazwany w poprawnym przekładzie sprawcą życia. Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, werset 15. I zabiliście sprawcę życia, czytamy tutaj między innymi. Świadkom Jehowy trzeba jednak oddać pewną słuszną ideę, że ewolucja jest fikcją, że teoria ewolucji jest nieprawdziwa. Wierzą, że to Bóg stworzył odrębnym aktem stwórczym człowieka, Adama i Ewę, wierzą w literalnych dwoje ludzi. Adama i Ewę wierzą, że Bóg stworzył świat i stworzył ludzi. To trzeba oddać jako słuszną naukę biblijną. Świadkowie Jehowy wierzą, że Bogu trzeba okazywać bezwzględne posłuszeństwo. To znaczy, że domaga się od nas wyłącznego oddania. Natomiast jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa, już o tym mówiliśmy trochę, uważają go za pierwsze stworzenie, bezpośrednie stworzenie Boże, a wszystko inne było już stworzone za pośrednictwem Jezusa. To jest błędny pogląd, bo jak już dzisiaj czytaliśmy, Chrystus był od wieczności, był zanim zaistniało wszelkie stworzenie i skoro jest napisane, że wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało, czyli bez udziału Chrystusa, to on nie jest stworzeniem. Wszystko i nic wyklucza go z kategorii stworzeń. Także jest to kolejny błędny pogląd. Twierdzą też, że Duch Święty jest czynną siłą Bożą, a nie osobą boską. Jest tragiczne nieporozumienie. Z jakiego względu? Z tego względu, że Duch Święty bywa odróżniany od mocy w wielu tekstach Nowego Testamentu. W pierwszym liście do Koryntian, 2 rozdziale, wersecie 4, apostoł Paweł mówi: a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Gdyby Duch Święty był mocą, to gdybyśmy podstawili słowo moc pod ducha, to mielibyśmy moc i moc, co jest absurdem. Także wyraźnie Duch Święty jest odróżniony od mocy i jest taki kapitalny tekst w liście do Rzymian, który wskazuje, że Duch Święty nie jest mocą, ale po prostu dysponuje mocą. List do Rzymian, 15 rozdział, werset 19. Czytamy: przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego. Zobaczmy, gdyby Duch Święty był mocą, byśmy musieli podstawić tu i powiedzieć moc mocy. Byłby to absurd. Duch Święty nie jest mocą, ale dysponuje mocą. Mocą znaków i cudów, właśnie mocą Ducha Świętego. Ten sam rozdział, 15 rozdział, werset 30, mówi: proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha. Duch Święty ma miłość, a zatem na pewno jest osobą. Można by dużo jeszcze dowodów przedstawiać, że Duch Święty na pewno nie jest mocą, że jest osobą inteligentną, że po prostu mamy tu do czynienia z osobą. Ewangelia Jana, 14, 15 rozdział, wyraźnie przedstawia Ducha Świętego jako nauczyciela, który będzie przypominał, który będzie wprowadzał we wszelką prawdę, nauczał. Doktryna Chrystusa u Świadków Jehowy, już trochę liznęliśmy tego tematu, ale możecie być przerażeni, kiedy się dowiecie, że Świadkowie Jehowy utrzymują, że Jezus rzekomo jest Archaniołem Michałem, najwybitniejszym z aniołów, stworzonym jako pierwszy przed założeniem świata. Na czym się Świadkowie Jehowy opierają, bo może to was ciekawi? Mają swój przekład specyficzny, pierwszego listu do Tesaloniczan, 4 rozdział, a werset 16, bo u nich nie jest napisane tak jak w Biblii Warszawskiej, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba. Tam jest napisane, że z głosem archanielskim i z trąbą Bożą. A więc tak jakby ten głos archanielski był głosem Jezusa. Tak sugerują. Ale problem z tym jest taki, że jeżeli głos archanielski czyni z Jezusa archanioła, to to, że jest trąbą Bożą, to czyni z niego Boga, prawda? Bo ma trąbę Bożą. Świadkowie Jehowy argumentują w ten sposób. Skoro on wstępuje, powiedzmy, na rozkaz, miałby wstępować na rozkaz archanioła, to archanioł stałby wyżej od niego. Więc tu się coś nie zgadza, więc to on musi być tym archaniołem. Ale żeby nie przedłużać, objawienie 14 rozdział pokazuje, że Chrystus jako Syn Człowieczy na rozkaz anioła, który wystąpił od tronu Bożego, ścina ziemię. 14 rozdział, 14 do 16 wersetu Księgi Objawienia. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku. Zapuść sierp swój i żni, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi i ziemia została zrzęta. Najwyraźniej anioł przekazuje od Boga Ojca rozkaz Synowi Bożemu. Więc tak naprawdę świadkowie Jehowy się głęboko mylą. Jak już wspominałem, pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, będziemy jeszcze dzisiaj o tym mówić, zupełnie obala pogląd, jakoby Chrystus był aniołem. Głosi go jako Syna, który jest zrodzony, a nie stworzony. Co jeszcze świadkowie Jehowy głoszą? Że Chrystus ma rzekomo niższą naturę od Boga Ojca, lecz ma pewne boskie właściwości, niektóre boskie przymioty. Jest jakby Bogiem z małej litery. Został rzekomo stworzony jako pierwszy przed stworzeniem świata i właśnie jest obrazem Boga, tylko problem z tego rodzaju argumentacją jest jeden, że Słowo Boże absolutnie zaprzecza temu. List do Kolosan, 2 rozdział, werset 9, już dzisiaj przywoływaliśmy, wyjaśnia, na ile w Chrystusie jest boskość. Mówi, że w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Skoro pełnia, to co mu brakuje? Skoro pełnia, to nie jakiś aspekt, nie niektóre tylko aspekty boskości, ale wszystko, co się na boskość składa. Jeżeli powiedziałbym, że w jakiejś osobie czy istocie jest cała pełnia człowieczeństwa, czy uwierzylibyście mi, że ta osoba jest zwierzęciem albo małpą? Na pewno nie. Skoro jest cała pełnia człowieczeństwa, to jest jak najbardziej człowiekiem. Samo jeśli w kimś jest cała pełnia boskości, to jest na pewno Bogiem. Wybaczcie taki drastyczny może przykład, ale czasami inaczej nie można. Nie tak dawno spotkałem chrześcijan Dnia Sobotniego. To jest odłam od Adwentystów Dnia Siódmego, który odrzucił Trójcę. I przekonywały mnie osoby, że Jezus jest boski, ale nie jest Bogiem. Powiedziałem im, to tak jakby ktoś był ludzki, a był psem. No bo naprawdę już nie wiadomo, jak z takimi ludźmi rozmawiać. To jest nienormalne. To jest po prostu kwestionowanie prawdy biblijnej. Także dla świadków jest Jezus Bogiem z małej litery. To jest tragiczna pomyłka. I chciałem powiedzieć, że to nie jest tylko pomyłka taka czysto ludzka. Za tą pomyłką, a tak naprawdę za tą straszliwą herezją, kryje się określony duch. Pierwszy list świętego Jana, 2 rozdział, 22 i 23 werset powiada. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Za poniżaniem Chrystusa, za poniżaniem Syna Bożego kryje się duch diabelski, duch szatański, duch antychrysta. To jest bardzo poważna sprawa. To jest sprawa duchowa. Także za różnymi organizacjami, które poniżają Syna Bożego, kryje się diabeł. Wiecie dlaczego tak mu zależy na tym? Bo chce, żeby ludzie wierzyli nie w tego Jezusa, który jest objawiony w Słowie Bożym. On chce, żeby wierzyli w innego Jezusa, który nie może zbawić. Bo tylko Jezus, który jest 100% Bogiem i 100% człowiekiem, może nas zbawić. Inny Jezus nie może nas zbawić. Inny Jezus nie może być naszym pośrednikiem. Dlatego wiara w innego Jezusa nie zbawia. Bo jakie stworzenie może zbawić kogoś? Prawda? Jezus został nazwany Immanuel, Bóg z nami. Także to jest bardzo ważne. Pamiętajmy o tym, że za tym kryją się złe siły duchowe, które nienawidzą człowieka i nienawidzą Boga. I chcą człowieka doprowadzić do wiary fałszywego Mesjasza, który zbawić ich nie może. Co jeszcze w doktrynie Chrystusa świadków jest charakterystyczne? Wierzą, że Chrystus oddał życie ludzkie na okup za ludzkość. Wierzą, że Jego ofiara umożliwia zbawienie tym wszystkim, którzy wierzą, Ale to zbawienie, jeszcze będziemy o tym mówić, jest dziwnie pojmowane. W mojej książce właśnie Inny Jezus, Inny Duch, Inna Ewangelia, tam wyjaśniłem, że w ogóle tam nie ma normalnej biblijnej nauki o usprawiedliwieniu. Tam się głosi, że usprawiedliwienie polega na tym, że 144 tysiące mają prawo do życia w raju na ziemi i rezygnują z niego, żeby żyć w niebie. No gdzie to w Biblii mamy taką naukę? A reszta będzie żyła w raju na ziemi, no może jak się będą dobrze sprawować, kiedy przejdą ostatnią próbę pod koniec tysiącletniego Królestwa Bożego. Więc bardzo takie dziwne wierzenie i to nie w tego Jezusa biblijnego. Chociaż świadkowie Jehowy, gdybyśmy zapytali, powiedzą, że wierzą w ofiarę okupu, wierzą w zbawienie przez wiarę w Jezusa. Tylko, że tego okupu dokonał rzekomo tylko człowiek. Może będziecie zdziwieni, nie wszyscy może o tym wiecie, świadkowie Jehowy przeczą cielesnemu zmartwychwstaniu Chrystusa. Głoszą, że Chrystus zmartwychwstał jako duch, a Bóg pozbył się ciała Jezusa. Wiedzieliśmy o tym? To jest przerażająca nauka. Naprawdę. Twierdzą, że Jezus się ukazywał w przybranych tylko ciałach, żeby przekonać ludzi, że On naprawdę zmartwychwstał, a przybierał różne ciała. Będziemy jeszcze o tym mówić w ostatniej części, ale dla tych, którzy może nie wytrwają do końca, powiem, jak to obalić. Jest bardzo prosto. Oczywiście nie jest to takie proste, żeby do świadka dotrzeć. To jest niewola pewna duchowa, ale głośmy. W Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale, Pan Jezus mówi w wersecie 39. Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Chrystus zmartwychwstał w ciele. A uczniowie mnie mali, jak czytam w wersecie 37, że widzą ducha, czyli to, co świadkowie Jehowy spodziewają się widzieć, że w duchu zmartwychwstał. Więc jest to mylne pojęcie. Bardzo poważne. Twierdzą też, że Chrystus powrócił niewidzialnie w 1914 roku jako duch i jako król, w tym znaczeniu, że skierował uwagę na ziemię i jest teraz obecny. Wierzą, że powrót Chrystusa już się rozpoczął, ale końcową fazą będzie zniszczenie wszystkich ludzi poza świadkami Jehowy i zaprowadzenie raju na ziemi. Więc taka jest nauka. Jest to przykro, ale no, muszę was zapoznać z tymi naukami. Karkołomne są obliczenia prowadzące do tego 1914 roku i jest to typowa ludzka nauka, a nawet, ja bym powiedział więcej, diabelska, bo zaprzecza paruzji Chrystusa, która ma być widzialna, słyszalna, ma być wyraźnie okazała. Weźmy tylko jeden fragment, objawienie świętego Jana, pierwszy rozdział, gdzie w wersecie 7 czytamy: oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Chrystus przyjdzie widzialnie i będzie to porażające dla tych wszystkich, którzy nie są odrodzeni, dla tych wszystkich, którzy w niego nie uwierzyli. A nauczanie o diable i piekle jest dość specyficzne u świadków Jehowy. Szatan jest według nich niewidzialnym władcą tego świata, który został zrzucony z nieba w 1914 roku i odtąd nasilają się jego złowrogie działania. To jest przytoczona strażnica z 1 maja 1997 roku, gdzie czytamy, że w roku 1914 szatan został zrzucony w pobliże ziemi. Twierdzą świadkowie, że od 1914 roku żyjemy w czasie końca tego niegodziwego świata, a przeznaczeniem diabła i demonów jest zniszczenie. Mimo że, jak czytaliśmy już w 20 rozdziale, w wersecie 10 Księgi Objawienia, będą oni dręczeni dniem i nocą na wieki wieków, idą do ognia wiecznego. Jaka jest u świadków Jehowy doktryna Królestwa Bożego? Według nich Królestwo Boże to jest rząd złożony z Chrystusa i 144 tysięcy, który zastąpi wszystkie rządy ludzkie i będzie jedynym rządem nad całą ziemią, sprawowanym z nieba. Głoszą oni, że obecny system rzeczy zostanie zupełnie zniszczony, na ziemi zapanuje pokój i dobrobyt, ziemski raj, A po tysiącletnim królestwie nastąpi ostateczna próba. Szatan zostanie wypuszczony z więzienia, nieposłuszni zostaną zniszczeni i wtedy dopiero staną się dziećmi bożymi i będą mogli żyć wiecznie na ziemi, choć nie w tym sensie dziećmi bożymi jak 144 tysiące wybranych. Takimi można powiedzieć, takie trochę dzieci gorszego Boga, jak był kiedyś tytuł filmu. To coś w tym stylu, jakby takie wierzące drugiej kategorii. Tylko dopuszczeni do raju na ziemi. Już do nieba, do oglądania Boga nie. Jaką świadkowie Jehowy mają naukę o prawdziwym wielbieniu? Wierzą, że istnieje tylko jedna religia prawdziwa, to znaczy zrozumiałe, że ich. A wszystkie pozostałe są fałszywe. Uważają, że można się modlić tylko do Jehowy przez Jezusa. Nie należy się według nich w ogóle modlić do Chrystusa, bo to bałwochwalstwo. Tak wprost mówią. Nie wolno używać wizerunków religijnych, z czym byśmy się oczywiście zgodzili, ani jako przedmiotów kultu, ani jako pomocy do wielbienia Boga. Mają pewien plus. Uważają, że trzeba koniecznie wystrzegać się wszelkich form spirytyzmu. Z tym, że jest tu pewien problem u świadków Jehowy. Tu rozmawiałem w przerwie z braćmi, że ich przywódcy, założyciele w zasadzie wykazywali jakieś wpływy wiedzy tajemnej, bo piramidologia jest to wiedza okultystyczna. To nie jest jakaś wiedza biblijna, to jest taka wiedza tajemna. Dalej, nie wiem, czy zauważyliście, jak pokazywałem książkę Nadszedł Czas, to tam były skrzydła boga Ra egipskiego, więc jakieś takie symbole, jakieś elementy były. Tak samo wiara w to, że Bóg jest umiejscowiony w jednym miejscu. Do dzisiaj świadkowie Jehowy wierzą, że Bóg ma ciało i jest ograniczony przestrzennie. To również jest jakiś dziwny pogląd. Poza tym muszę wam powiedzieć, że u świadków Jehowy występuje coś w rodzaju demonomanii. Mało kto o tym wie, to jest dość ciekawe, ja byłem tam wewnątrz. Na przykład, jak to się przejawia? Rodzina świadków Jehowy otrzymuje stół od zaprzyjaźnionej rodziny katolickiej, powiedzmy no, krewnych. I po jakimś czasie coś tam się źle w domu dzieje, myślą, a może to przez ten stół od katolików go wzięliśmy, może tam są demony, więc wyrzucają ten stół na śmietnik, bo może demony są umiejscowione w tym stole. Autentycznie takie sytuacje miały miejsce. Znam pewną rodzinę świadków Jehowy wykształconych, którzy otrzymali książkę od ludzi wierzących z innego kościoła, schowali ją w folię i zanieśli na balkon, żeby czasem demony z tej książki nie wyskoczyły i jakoś nie opętały, czy coś w tym rodzaju. Nie? Także jest u niektórych, nie mówię, że u wszystkich, bo są tam bardziej zrównoważeni ludzie, ale jest pewien rodzaj demonomanii, taki lęk bardzo przed demonami. Oczywiście to też zależy. No, znanymi są przypadki, że świadek Jehowy pozbywał się zbioru dzieł Sienkiewicza czy Mickiewicza, bo sądził, że to jakieś, no, może inspiracje demoniczne, to lepiej to wyrzucić, pozbyć się tego. Także jest pewien rodzaj demonomanii, przynajmniej u niektórych świadków Jehowy. Jeśli chodzi o strukturę organizacyjną świadków, to teoretycznie nie ma podziału na duchownych i laików. Ale są pełnoczasowi kaznodzieje, podróżujący i inni ludzie na wysokich stanowiskach i oni otrzymują zasiłki, oni otrzymują wsparcie, są zarejestrowani w ZUS-ie jako duchowny, zakonnik i tak dalej, więc tak naprawdę no, pełnoetatowo zajmują się, można powiedzieć, głoszeniem, chociaż organizacja za bardzo im nie pomaga materialnie, najniższą składkę mają płaconą i potem nieraz klepią biedę albo skromnie żyją. Bo wszystko ma iść na organizację, jak najwięcej pieniędzy, a ci pracownicy, póki młody i zdrowy, niech haruje, a potem no, niech sobie radzi. Mało kto odwiedza takich staruszków, mało kto o nich pamięta. Obyśmy nigdy nie naśladowali takiego przykładu, tylko stawiania na młodość. Młodzi są bardzo cenni, bardzo dużo robią, ale starszych ludzi, którzy są w naszych zborach, trzeba odwiedzać, trzeba okazywać im miłość i troskę i zainteresowanie. Niestety, ja mam przykład na mojej cioci. Jak ja odchodziłem od organizacji, to taki alarm, taki niepokój. Ojej, co już to się nie działo? Jakie rozmowy ze mną? A ciocia, prawie nikt się nie interesował, jak ona odeszła. Bardzo tak wszystko przeszło, bo to starsza osoba. No właśnie, to jest takie smutne. Co jeszcze można powiedzieć o tej organizacji? Struktura organizacji jest tak naprawdę hierarchiczna, choćby świadkowie Jehowy temu bardzo zaprzeczali. Dlaczego tak twierdzę? U góry jest ciało kierownicze. W danych krajach są biuro oddziału Towarzystwa Strażnictwa, gdzie są komitety oddziałów, czyli jakby episkopat danego kraju. Poniżej nadzorcy okręgu, jeszcze niżej nadzorcy obwodu, potem starsi i słudzy pomocniczy w zborach. Czyli tak jakby biblijny model z listu do Filipian, że tam jest pozdrowienia dla ludzi wierzących wraz z biskupami i diakonami. U Świadków Jehowy jest to grono starszych plus diakoni. Więc tutaj może akurat dobrze odczytali Biblię, że są starsi diakoni. Nie wolno Świadkom Jehowy wdawać się we współpracę międzywyznaniową. Ja wam powiem takie świadectwa z mojego życia. Kiedyś, sami się dziwicie, byłem chyba ewenementem na skalę światową. Nie mówię w sensie, żeby się chwalić. Ale gdzieś w 97 roku jeden zbór w Toruniu, skąd się wywodzę, taki zbór braterski się nazywa, to był taki zbór domowy, poprosił mnie, żebym tłumaczył pewnego kaznodzieje z Wielkiej Brytanii, protestanckiego. Ja stwierdziłem, Biblia mówi o miłosiernym Samarytaninie, chłopaki nie mają nikogo, to będę tłumaczył. Jako starszy zboru i świadek poszedłem i byłem dwa razy na ich spotkaniach, tłumaczyłem tego mówcę. Gdy się potem pochwaliłem znajomemu starszemu, był tak oburzony, jak ty możesz w ekumenizm wchodzić z tymi sekciarzami, czy coś w tym rodzaju. Innym razem, jako starszy zboru i świadek, stwierdziłem, że pewien pan z Armenii, którego na siłę członek naszego zboru świadków, taka starsza siostra prowadziła do zboru świadków, on mówi, ja piadziesiatnik, czyli zielonoświątkowiec. I mówił, że nie odpowiada mu religia świadków, on chce do piadziesiatników. Ja w porządku. Powiedziałem, siostro, on się męczy tam z tymi swoimi Ormianami, którzy piją, palą, nie wierzą. Lepiej niech będzie tam, gdzie się będzie dobrze czuł. U nas się dobrze nie czuje. I wziąłem brata ze zboru zielonoświątkowego, będąc, pamiętajcie, starszym zboru i świadkiem, ale byłem na tyle otwarty, dzięki łasce Bożej. I zapoznałem ich i już on potem tam chodził. I kiedy się pochwaliłem zaprzyjaźnionemu starszemu, powiedział mi, to tak, jakbyś dał narkomanowi narkotyki. Żebyście tak zrozumieli trochę tą mentalność. Nie ma żadnego ekumenizmu. Wszystko to Babilon. Także nie wolno wdawać się we współpracę międzywyznaniową. Jaka jest u świadków praktyka chrztu? To jest bardzo ważne. Praktykuje się u świadków chrzest przez całkowite zanurzenie, ale nie wypowiada się przy tym żadnej formuły. Jest to taki niemy chrzest. Nic się nie mówi. Ale pod koniec przemówienia do chrztu, czyli jeszcze przed chrztem, a przed przebraniem się w stroje kąpielowe, bo świadkowie nie przyjmują w jakichś białych strojach chrztu, czy w innych specjalnych na ten cel uszytych, ale wchodzą w strojach kąpielowych, to może widzieliście w telewizji, nieraz w dzienniku. I przed wejściem do wody, jeszcze jak są w takich strojach, jak ja tu wyglądam, kandydatom zadaje się dwa pytania. I to są takie pytania. Czy na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa okazałeś skruchę za swe grzechy i czy oddałeś się Jehowie, by spełniać Jego wolę? Odpowiedź oczekiwana jest tak. Drugie pytanie. Czy rozumiesz, że przez oddanie się Bogu i chrzest utożsamiasz się ze świadkami Jehowy i przyłączasz się do organizacji Bożej kierowanej Jego duchem? My też czasami zadajemy pytania przed chrztem. Czy nawróciłeś się do Jezusa Chrystusa, czy wierzę, że On jest jedynym Zbawicielem. Czasami zadają, przynajmniej w wielu zborach tak jest, ale potem wypowiada się, ja Ciebie chrzczę, bracie, taki, a taki, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co jest złego w tych pytaniach? Przede wszystkim jest tu mowa o tym, że przez chrzest i przez oddanie się Bogu utożsamiasz się ze świadkami Jehowy, to jest raz, a dwa, przyłączasz się do organizacji Bożej kierowanej Jego Duchem. Jest to nacisk na jakąś organizację Bożą, choć takiego słowa w Biblii nie ma. Jeśli już jest mowa, to jest o Kościele Bożym. Także tu jest problem z tym chrztem. Ja od dawna mówię, że chrzest u Świadków Jehowy jest nieważny i tym, którzy trafią do jakichś zborów, byłym świadkom, należy mówić, oczywiście w sposób taki, nie naciskając od razu, że powinni to dobrze przemyśleć, czy nie powinni przyjąć ponownego chrztu. i modlić się o to, żeby Bóg ich oświecił. Ja stoję na stanowisku, że każdy były świadek powinien przyjąć ponowny chrzest. No bo tak naprawdę pierwszy prawdziwy chrzest. Jeśli chodzi o eschatologię indywidualną, czyli co się dzieje z człowiekiem po śmierci, to według świadków duszą jest człowiek, zatem w chwili śmierci jego dusza umiera. Twierdzą świadkowie, że umarli są nieświadomi, że powrócą do życia dzięki zmartwychwstaniu, że niepoprawni grzesznicy w ogóle nie zmartwychwstaną, od razu umierają drugą wieczną śmiercią, że bezbożni, którzy dożyją Armagedonu, zostaną w nim fizycznie zniszczeni. Jaki jest problem z tym poglądem? Chociażby taki, że gdy Pan Jezus wspominał Judasza podczas wieczerzy, to powiedział w Ewangelii Mateusza 26, rozdział, werset 24. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. Nie urodził, a zatem nie istniał. Jeśli karą miałaby być tylko zagłada fizyczna, zniszczenie, spalenie, jak kto woli, to dlaczego kara, o której Pan Jezus mówi, będzie gorsza niż nieistnienie? Prawda? Bo jeżeli ktoś się nie urodzi, to nie istnieje. Tu jest kara gorsza, poważniejsza. Jeśli chodzi o stan pośredni między śmiercią a zmartwychwstaniem, to Słowo Boże ma nadto wersetów, które zapewniają, że bezpośrednio po śmierci jest życie. Apostoł Paweł w liście do Filipian w pierwszym rozdziale, w wersetach 21 do 24 powiada tak. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Apostoł Paweł miał takie dwie alternatywy. Mógł pozostać i budować tych braci, aby, jak mówi dalszy werset, robili postępy i radowali się w wierze. Ale bardzo go też pociągało to, by rozstać się z życiem i być z Chrystusem. I w Grece to jest jeden ciąg myśli, że rozstać się z życiem i być z Chrystusem to jest jedno zaraz po drugim. Że to nie będzie czekał tysiące lat jako nieświadomy, tak? W ogóle nie będzie istniał w tym czasie przez tysiące lat, aż wreszcie Chrystus go wzbudzi, a w międzyczasie nic nie ma, żadnej świadomości, nic. Skąd wiemy? Bo powiedział, bo to daleko lepiej. Gdyby apostoł Paweł miał na myśli, że będzie nieświadomy przez tysiące lat, czy setki lat, to nie nazwałby tego stanu, że to jest daleko lepiej. A poza tym nie powiedział, że będzie z Chrystusem. Takich wersetów jest więcej, drodzy. No chociażby dusze poniżej ołtarza w Księdze Objawienia. O tym też czytamy, 6 rozdział, wersety 9 do 11, gdzie czytamy, a gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli i wołały donośnym głosem: kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli, podobnie jak oni, ponieść śmierć. I tu chciałbym jedno podkreślić. Słowo Boże w wielu miejscach mówi, że jest stan pośredni między śmiercią a zmartwychwstaniem, ale nie mówi, że to jest ostateczny stan. Ostatecznym celem jest to, że człowiek będzie zbawiony cały. I dusza, i ciało będzie zbawione w zmartwychwstałym, chwalebnym ciele. I żaden normalny kościół nie głosi, że najdoskonalszą formą bytu jest byt bezcielesnej duszy. To głosiła filozofia grecka. Prawdziwi chrześcijanie wierzą też, że ta dusza, która przeżywa śmierć ciała lub jak to woli duch, nie jest tej samej jakości co nieśmiertelny Bóg. Tylko Bóg jest absolutnie nieśmiertelny. Gdyby chciał, dusze przestałyby istnieć. Już czytaliśmy, że On wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. Więc On podtrzymuje przy życiu także duszę. Każde stworzenie jest tak zwanym bytem przygodnym, to znaczy nietrwałym, i zawdzięcza swoje życie Bogu. nie jest jakąś niezależną nieśmiertelnością. Wszelką nieśmiertelność, wszelkie życie czerpiemy od Boga. I o tym musimy pamiętać. Dlatego nie wierzymy w taką koncepcję jakąś grecką czy wschodnią, jakiejś boskiej, nieśmiertelnej duszy, która niezależnie od Boga jest boska i niezniszczalna, niezależnie od Boga. Nic takiego nie ma. Natomiast list do Filipian, 3:20-21 mówi: nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. A zatem celem ostatecznym jest zbawienie całego człowieka. A Słowo Boże oczywiście wspomina, że istnieje stan między śmiercią a zmartwychwstaniem, ale to jest tylko stan pośredni, nieostateczny i niepełny. Charakterystyczna jest nauka świadków Jehowy o dwóch klasach zbawionych. Musimy być tego świadomi. Według nich do nieba idzie tylko mała trzutka złożona ze 144 tysięcy i to właśnie ona, tylko ci ludzie dostępują nowego narodzenia jako dzieci Boże. Tylko ci wybrani biorą udział w Wieczerzy Pańskiej. Każdy, kto kiedyś widział wieczerzę u Świadków Jehowy, to wie, że tam prawie nikt nie bierze udziału w wieczerzy. Tam się podaje z rąk do rąk chleb i wino i nikt z tym nie bierze udziału. Chyba że ktoś jest z tej klasy niebiańskiej, to bierze udział. Jeden tam na ileś tysięcy. Skąd oni wiedzą? Biorą list do Rzymian, że ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I oni mówią, że no Duch mi zaświadczył, Duch Święty, Bóg mi przez Ducha zaświadczył, że ja jestem tym dzieckiem Bożym. Starsi zboru generalnie próbują to wybić z głowy takiej osobie, a jeśli się nie uda, jeśli się upiera, to no już się jakoś z tym pogodzą i powiedzmy, no powiedzmy jakoś tak siłą zasiedzenia zostaje tym tak zwanym pomazańcem, bo u Świadków Jehowy takie osoby nazywa się pomazańcami. Oni wierzą, że tak, że kiedy umiera taka osoba, oni wierzą, że mniej więcej po 1914 roku miało miejsce niewidzialne zmartwychwstanie do nieba wszystkich apostołów i innych wiernych i każdy, kto teraz umiera, automatycznie jest przemieniany w niewidzialne ciało duchowe i idzie do nieba. No taka fantastyczna, no coś a la namiastka duszy, nie? Ale ta liczba, no jeszcze jest 9 tysięcy mniej więcej, czy trochę więcej tych, którzy należą do tej klasy i są na ziemi. Co roku są informacje, ilu ich jest, a poznaje się po tym, ile osób spożywa chleb i wino podczas wieczerzy jako członków zboru. Notuje się te osoby. Więc to jest problematyczna doktryna. Według niej tylko 144 tysiące są objęte nowym przymierzem i tylko oni są adresatami Nowego Testamentu. Dlatego kiedy Świadkowie Jehowy czasem nam mówią, ale to nie do nas było skierowane, co Pan mi czyta z listu do Rzymian. No przepraszam bardzo, Stary Testament dla Żydów, Nowy Testament dla 144 tysięcy, to co dla was zostaje? Może strażnica? Prawda? No jest problem. Skoro dla Kościoła 144 tysięcy jest Nowy Testament, Stary dla Żydów, to co dla nich? To jest problem, duży problem. I tylko tak naprawdę według pewnych zapewnień z literatury w sensie ścisłym pośrednikiem jest Jezus tylko dla 144 tysięcy. Jak mówiłem, że większość rzekomo już zmartwychwstała tych 144 tysięcy, pozostali, gdy umierają, natychmiast są przemieniani i ta wybrana klasa będzie panowała z Chrystusem w niebie. I co ciekawe, członkami ciała kierowniczego mogą być tylko pomazańcy, to znaczy tylko członkowie klasy 144 tysięcy, członkami tego zarządu. I Świadkowie Jehowy mieli poważny problem do niedawna, chciałbym wam taką tajemnicę może zdradzić, bo mieli naukę od czasów Rutherforda, że powołanie niebiańskie skończyło się w 1935 roku. I dlaczego to pojawił się duży problem? No bo ludzie urodzeni przed 35 rokiem coraz mniej było w organizacji tych ludzi. A potrzebna była stała dostawa członków do ciała kierowniczego, bo umierali poprzedni, to już sędziwi ludzie byli. Więc co zrobiono? 1 maja 2007 roku powiedziano, że nie, że ta data nie jest datą graniczną, że nie można ustalić daty, kiedy Bóg powołuje do życia w niebie. I teraz mogą sobie znowu dokooptować następnych do ciała kierowniczego, bo mają już takich, którzy się urodzili w latach 40. Więc po prostu tak by musieli ich wyprosić. Mają też taką teorię, że jak ktoś się okazuje niewierny, to Bóg na miejsce tego kogoś nowego ustanawia do tej klasy, żeby się liczba zgadzała. Także dość takie specyficzne ujęcie. Co jeszcze o dwóch klasach zbawionych można powiedzieć? Tutaj jest taka myśl, że pozostali wierni ludzie Bogu będą żyli po prostu wiecznie na rajskiej ziemi. Oni nie są objęci nowym przymierzem. Nie mają prawa spożywać wieczerzy pańskiej. Nie są dziećmi bożymi. Nie są zupełnie usprawiedliwieni ani namaszczeni Duchem Świętym i nigdy nie będą namaszczeni Duchem Świętym i usprawiedliwieni w sensie takim jak 144 tysiące. I co gorsza, nowe narodzenie nie jest dla nich. Naprawdę świadkowie Jehowy nauczają, że nowe narodzenie jest tylko dla 144 tysięcy. Mam tu stosunkowo niedawną publikację z 1 kwietnia bieżącego roku i w artykule Na czym polega nowe narodzenie jest wykazane, że to nie jest dla ogółu ludzkości, tylko dla wybranej klasy. Kto za tym stoi? Prawda? Kto nie chce wpuścić ludzi do Królestwa Bożego? Skoro ewangelista Jan zanotował słowa, że po prostu nie może ujrzeć ani wejść do Królestwa Bożego, kto nie jest narodzony na nowo. Teraz stosunek do władz i wojska. Kolejna sprawa. Świadkowie Jehowy uważają, że należy szanować władze świeckie i przestrzegać tych praw, które nie kolidują z prawem Bożym. Przywołują Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, werset 29, że trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Świadkom Jehowy jednak nie wolno w ogóle angażować się w politykę, iść do wojska, ani brać udziału w wojnie. Nie powinni też uczestniczyć w wyborach, chociaż ostatnio zrobiono ustępstwo kilka lat temu. Chyba, że są obowiązkowe, no to mogą brać udział w wyborach, jeśli w jakimś kraju jest to tak pod rygorem kary. Nie wolno oddawać honorów fladze państwowej, ani śpiewać hymnu narodowego. Uważają to za kult stworzenia, za bałwochwalstwo. To jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o zasady etyczno-moralne, świadkowie uważają, że doustne lub dożylne przyjmowanie krwi jest pogwałceniem prawa Bożego. I tu zatrzymajmy się przez chwilę nad tą osobliwą nauką. Jest prawdą, że Słowo Boże, na przykład Noemu, mówiło, że wszystko mogą oni spożywać, Noe i jego potomkowie, tylko nie z krwią. Czytamy, wszystko co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko, lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, czyli inaczej z życiem jego, to jest z krwią jego. Później w prawie mojżeszowym też był taki zakaz, podobnie jak zakaz spożywania tłuszczu zwierzęcego. I w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, na czym się świadkowie Jehowy opierają, jest postanowienie apostołów i starszych, odnośnie tego, czy poganie mają być obrzezani i muszą przestrzegać całego zakonu mojżeszowego, całego prawa mojżeszowego, wszystkich 613 przykazań. I apostołowie postanowili, jak czytamy w 15 rozdziale 28 i 29 wersecie Dziejów Apostolskich, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. Ale nie ma tu najmniejszego śladu, żeby to postanowienie dotyczyło zakazu transfuzji. Dlaczego? Świadkowie Jehowy utrzymują, że z transfuzją krwi jest tak, jak z sytuacją pijaka, któremu lekarz zabronił pić alkoholu, a on sobie wstrzykuje go dożylnie. Zupełny błąd. Nawet w broszurze Świadków Jehowy Jak krew może ocalić twoje życie napisano, że transfuzja jest przeszczepem płynnej tkanki. A zatem nie jest to karmienie organizmu, jak w przypadku alkoholu czy niektórych innych substancji, ale jest to przeszczep płynnej tkanki. I lekarze, którzy są krytyczni wobec transfuzji. Nadal nie znają innego płynu, który by przenosił tlen. Także tutaj świadkowie Jehowy się głęboko mylą. I musimy pamiętać, że świadkowie argumentują w ten sposób, że krew jest święta, bo jest symbolem życia. Ale co jest ważniejsze, symbol czy rzeczywistość? Widzicie obrączkę na moim palcu. Jak myślicie, co bym wolał utracić? Tą obrączkę, czy moją żonę, czy moje małżeństwo? Jest oczywiste, że już jeżeli bym miał coś utracić, to symbol mojego związku z moją ukochaną żoną. Prędzej już bym wolał utracić tą obrączkę niż moją żonę, czy nasze małżeństwo, bo to jest tylko symbol. Liczy się to, co nas łączy, kim jesteśmy dla siebie. Tak samo, dlaczego Świadkowie Jehowy chcą ocalić krew, a są gotowi zatracić życie i nadal są tragiczne przypadki? Jest to po prostu litera zabija, jak Biblia mówi w drugim liście do Koryntian, a duch ożywia. To jest litera, która zabija dosłownie, zabija nadal ludzi. To jest bardzo przykry aspekt działalności Świadków Jehowy. Tylko chciałbym tu jedno wyjaśnić. Nie chciałbym tu zniesławiać świadków. Większość z nich kocha swoje dzieci, kocha swoje rodziny i chcą być zdrowi, chcą być szczęśliwi, ale mają po prostu taką doktrynę i muszą sobie z tym radzić i nie jest im z tym lekko. W niektórych, zwłaszcza ekstremalnych sytuacjach. Ale generalnie chcą jak najlepiej dla swoich dzieci. Są tak normalnymi ludźmi jak inni. I nie chcą dla nich choroby czy śmierci. Niemniej jednak z gorliwości czasami mogą postąpić bardzo szkodliwie dla swoich dzieci czy dla samych siebie. Kolejna sprawa. U świadków zakazane są stosunki przedślubne, pozamałżeńskie, cudzołóstwo i homoseksualizm. No to tylko przyklasnąć, ale to nie jest ich wynalazek, to od wieków chrystianizm głosi taką naukę. Niemniej dozwolony jest rozwód i ponowne małżeństwo w sytuacji, jeśli niewierny partner dopuścił się zdrady, dopuścił się rozpusty. Taka jest prawda. Także jedyną podstawą do rozwodu u świadków jest cudzołóstwo. Czy też inna forma niemoralności, na przykład homoseksualizm, prawda? U świadków jest zakaz pijaństwa, narkomanii i palenia tytoniu. Za palenie można być wykluczonym ze zboru, podobnie za narkomanię, za pijaństwo, chociaż muszę powiedzieć, że w ostatnich latach u Świadków Jehowy, z przykrością o tym mówię, problem alkoholizmu się powiększa. Presja życia, presja wymagań w organizacji, to wszystko sprawia, że niektórzy, zwłaszcza starsi zboru, nie wytrzymują. A nie mając Ducha Świętego, nie mając zakorzenienia w Chrystusie, ciężko im znieść tą presję i pocieszają się, w cudzysłowie, alkoholem. Taka jest prawda. Znam szereg takich przypadków. W Poznaniu na przykład całe grono starszych odwołano, ponieważ nadużywali alkoholu. Według Świadków Jehowy życie ludzkie jest święte. No, przed chwilą się przekonaliśmy w kwestii transfuzji, wolą krew ocalić niż życie, ale tak przynajmniej deklarują, tak? I dlatego zabraniają uprawiania boksu, zabraniają praktykowania sztuk walki i służby wojskowej. Uważają, że to są niewłaściwe formy, które są przeciwko świętości życia. Dalej, niewskazana jest praca z bronią. Taka osoba u świadków nie może mieć żadnego stanowiska w zborze, żadnej służby w zborze, która pracuje z bronią. Jednak jest pewien paradoks. U Świadków Jehowy można bronić siebie i swojej rodziny w czasie napadu. No, oczywiście zasada obrony koniecznej jest słuszna. I na przykład takie przebudźcie się w czerwcu 2008 roku było. Artykuł "Kiedy obrona własna jest uzasadniona". I tam napisano: zaatakowany ma prawo odparowywać ciosy napastnika, a nawet go uderzyć, by go ogłuszyć lub obezwładnić. Celem będzie wówczas powstrzymanie ataku. Jeśli w takiej sytuacji przestępca zostanie poważnie zraniony lub zabity, jego śmierć będzie nieumyślna, a nie zamierzona. To jest trochę takie paradoksalne stwierdzenie. Dlaczego? Bo skoro zabraniają pełnić służby wojskowej, prawda? To czym różni się obrona większej liczby ludzi, na przykład, powiedzmy, mieszkańców, nie tylko mojego mieszkania, kiedy tu pozwalałem bronić, powiedzmy, rodziny, siebie, to rodzina, powiedzmy, bronić mieszkańców całego bloku. Weźmy więcej, osiedla, miasta, w końcu województwa, a w końcu całego kraju. To się różni tylko liczbą osób. Bronimy większej lub większej liczby. Więc jest to jakieś takie niekonsekwentne potraktowanie zasady obrony koniecznej. U świadków jest taka zasada też, że trzeba dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzegać przepisów ruchu drogowego i tak dalej. Na to zwracają uwagę. Aborcja jest zakazana oczywiście, a także środki wczesnoporonne to jest zabronione. No to myślę, że z tym się bez problemu zgadzamy. Nie ma co się nad tym dłużej rozwodzić. Zalecana jest też uczciwość i rzetelność. Nie wolno kłamać, kraść, oszukiwać w interesach. Trzeba uczciwie płacić podatki. Z tym, że to morale nie zawsze jest takie, jak się deklaruje. I w ogóle w tych wszystkich dziedzinach nie zawsze tak jest, jak świadkowie deklarują. Po prostu no, są grzesznikami jak wszyscy, a nie mając tego odrodzenia w sobie, nie mając Ducha Świętego, trudno im nieraz się stosować i czasami no, prowadzą takie dwoiste życie. Na pokaz takie piękne, a potem jest inne zupełnie w praktyce. Ale są i tacy, którzy naprawdę dużo dokładają starań, żeby żyć po Bożemu. I ja znam osoby bardzo uczciwe, bardzo rzetelne, naprawdę godne pochwały. Według świadków rodzice są odpowiedzialni za religijne wychowanie dzieci, dlatego nie ma szkółek niedzielnych, nie ma jakichś lekcji religii. W razie potrzeby, jak ktoś sobie nie radzi, może poprosić dojrzałych członków zboru o pomoc w prowadzeniu studium z dziećmi. Teraz kwestia finansów. U świadków działalność jest finansowana z dobrowolnych datków i one są wrzucane anonimowo do skrzynek na salach królestwa. Są tam skrzynki, one mają swoje takie działki, na jaki cel to idzie. I świadkowie wrzucają i nikt nie wie tak naprawdę, kto ile wrzuca. Po prostu jest to anonimowo. Nie praktykuje się dziesięci. Nie ma opłacanych kaznodziejów przez zbór. Zbór nie płaci swoim starszym. Ja na przykład byłem starszym 14 lat, to z własnej kieszeni pokrywałem koszty dojazdu, ksero czy cokolwiek, wszystko było z własnej kieszeni. Nikt mi niczego nie dawał, nikt mnie nie wspierał. Chociaż i świadkowie Jehowy się tym chlubią i twierdzą, że to jest właściwe, chociaż Słowo Boże mówi w liście do Galacjan, 6 rozdział, werset 6, a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Że nie wspomnę o pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, gdzie apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi, wbrew temu, co twierdzą świadkowie, zadając pytania, kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, werset 7. Kto zakłada winnicę, owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? I potem pyta, jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy? I powiedział tak, tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Nie korzystał z tego prawa w Koryncie, być może uważał ich za zbyt niedojrzałych, ale jest to temat, do którego wiele kościołów jeszcze w Polsce musi dorosnąć. Nie wiem, jak jest w waszym zborze, ale kiedyś to tak było, że niektórzy sądzili, że pastor powinien za darmo wszystko robić i jeszcze innych wspierać materialnie, że to będzie najlepsze. No to było wręcz no, zupełne pomylenie. Więc trzeba tych, którzy dzielą się Słowem Bożym, naprawdę, którzy są zaangażowani, wspierać. I świadkowie Jehowy niestety niesłusznie temu przeczą. Pominają ważne fragmenty. Ja tylko fragmenty przeczytałem, nie cały rozdział 9 pierwszego listu do Koryntian, ale tam jest dużo więcej napisane na ten temat. Dalej, właśnie, starsi i słudzy pomocniczy muszą pracować na swoje utrzymanie. Muszę powiedzieć, że bardzo trudno mi było pogodzić wszystkie obowiązki jako starszemu zboru. W dodatku przez pewien czas pełniłem 3 funkcje przewidziane dla 3 ludzi w zborze świadków. Rodzice się o mnie martwili, że się po prostu wykończy. Za dużo tego wszystkiego było. Ale robiłem to z przekonaniem, że służę Bogu. Wszelkie usługi religijne są bezpłatne, więc jeżeli na przykład ja byłem takim, no w cudzysłowie, etatowym mówcą pogrzebowym, regularnie na pogrzebach świadków Jehowy miałem tak zwany wykład, czy też przemówienie, to wszystko to robiłem za darmo. Po prostu. Nieraz nawet autobusem wracałem, nie miał mnie kto podwieźć. Zupełnie bezinteresownie. Tak samo czy chrzest, czy cokolwiek, co było praktykowane, to było darmowe. Wykonywano. Powoływano się na Ewangelię Mateusza, 10 rozdział, że darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie było tak jak w Kościele katolickim, że za określone usługi religijne, no, co łaska, ale daje się najmniej, powiedzmy, 200 zł i tak dalej. Ale jest coś problematycznego. Świadkowie Jehowy twierdzą, że ich literatura jest bezpłatna. Gdy tymczasem, nie wiem czy wiecie, w zborach są określone listy do użytku wewnętrznego, gdzie są podane sugerowane datki, jakie powinno się dać za dane publikacje, które zwracają koszt produkcji. Także tak naprawdę no, trzeba, mile widziane jest, żeby dawać pieniądze. Także tak ominęli sobie sprawę podatków. Tak w ten sposób mogą być zwolnieni od tego. Chciałbym pokazać, jak imponujące obiekty Świadkowie Jehowy mają na przykład na Brooklinie, w dzielnicy Nowego Jorku. Tak potężne biurowce. I co ciekawe, płacili za nie gotówką. Skąd mają te środki? Różne są teorie na ten temat. Ale w każdym razie no, mają imponujące budynki. Ostatnio mają pewien kryzys finansowy i zastanawiają się, czy nie wyjść z Brooklynu, czy nie przenieść się tylko na farmy do Wallkill pod Nowym Jorkiem i te wszystkie budynki sprzedać, ograniczyć. Mają ostatnio cięcia budżetowe i to dość poważne. Książki, które kiedyś wychodziły w twardych oprawach, wychodzą w miękkich. Mają pewien kryzys finansowy. Mimo wszystko, na przykład 2 lata temu był opublikowany wynik badań, z których wynika, że jednak są dobrze prosperującą organizacją, jeśli chodzi o zyski z tych wszystkich publikacji i z tych wszystkich źródeł, które otrzymują pieniądze. Jakie są obowiązki Świadka Jehowy? No, krótko mówiąc, pełnienie woli Bożej w rozumieniu świadków, więc koniecznie trzeba głosić publicznie i od domu do domu, regularnie być obecnym na wszystkich zebraniach. Obecnie te zebrania zostały skomasowane do 2 spotkań w tygodniu. Trzeba się przygotowywać do tych zebrań, trzeba brać w nich udział. Należy brać udział 3 razy w roku w zgromadzeniach większych. Trzeba osobiście i w rodzinie studiować Biblię i literaturę biblijną. Popierać też wszelkie akcje, które podejmuje zbór. Podporządkowywać się starszym zboru. Wspierać współwyznawców w razie klęsk żywiołowych także. Wystrzegać się niemoralnego i materialistycznego stylu życia, niebudujących rozrywek i towarzystwa ludzi spoza organizacji. W myśl zasady, że najlepszy człowiek ze świata jest gorszy od najgorszego świadka. Nie wszyscy może tak myślą, ale część tak. Zatem po tej prezentacji, może trochę męczącej, wybaczcie, bo to są nieraz takie niektóre fakty dość przykre dla naszej wiary, dla naszych przekonań biblijnych. Teraz przychodzi czas na to, żeby się zastanowić, czy Świadkowie Jehowy są wyznaniem chrześcijańskim. W niektórych tylko sprawach na pewno organizacja jest zgodna z Biblią. Jak mówiliśmy, wiara w stwarzanie, a nie w ewolucję. Potępianie pewnych niemoralnych zachowań. To na pewno jest słuszne. Ale pamiętajmy, że słowo chrześcijanin u nas tak trochę brzydko brzmi, bo od słowa chrzest. Ale słowo chrześcijanin pochodzi od słowa greckiego Christianos i pierwotnie nie pochodziło od słowa chrzest, lecz od Chrystusa, od określenia Mesjasza. Więc człowiek chrystusowy. Czyli chrześcijanin to człowiek chrystusowy, mający bliską, taką zbawczą relację z Jezusem, wyznający go zgodnie z prawdą Biblii i podporządkowany, posłuszny jego naukom. Tak można by streścić kogoś, kto jest chrześcijaninem, kto jest chrystusowy. I trzeba przyznać, że choć Świadkowie Jehowy nawiązują do pewnych przekonań chrześcijańskich, to jednak je konsekwentnie wypaczają. Na przykład większość nauk dotyczących osoby i dzieła Jezusa Chrystusa jest w doktrynie świadków straszliwie zniekształconych. I tu porównamy sobie te fakty. Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus jest pierwszym stworzeniem Bożym, już mówiliśmy, Archaniołem Michałem, pierwszym i najwyższym z aniołów, nie jest Bogiem, lecz w pewnym ograniczonym sensie jest boski. A tymczasem list do Hebrajczyków zupełnie to obala, bo mówi: do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, werset 5. Jezus jest zrodzony, a nie stworzony. I skoro do żadnego z aniołów Bóg tego nie powiedział, to Jezus aniołem nie może być. Dalej. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 5 zapewnia: bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Skoro nie aniołom, a Chrystusowi, to logiczne, że on aniołem nie jest. Już czytaliśmy dzisiaj te teksty z listu do Kolosan, że wszystko przez niego zostało stworzone i on jest przed wszystkim, a zatem do stworzeń się nie zalicza i w nim jest cała pełnia bóstwa, jak trafnie oddaje list do Kolosan, 2 rozdział, werset 9, jak już też wspominaliśmy. Czyli na pierwszym etapie istnienia Chrystusa, na etapie przedludzkim, świadkowie Jehowy się grubo mylą. Wypaczają prawdę biblijną. Weźmy drugi etap życia Chrystusa, życie na ziemi. Według świadków Chrystus przestał być archaniołem, gdy Bóg przeniósł jego życie do łona Marii, czyli jakby ten archanioł zniknął na jakiś czas. Na ziemi nie był Bogiem człowiekiem, a po powrocie do nieba znowu przyjął imię Michał. To znaczy znowu stał się archaniołem Michałem. Skąd wiemy, że to jest herezja? Pan Jezus powiedział bardzo ostre słowa. Ewangelii Jana 8:24. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Z Biblii Tysiąclecia to przytoczyłem. I dlaczego to jest tak ważne, że Pan Jezus mówi do ludzi: ja jestem? Ponieważ Bóg powiedział Mojżeszowi: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela, jestem posłał mnie do was. Księga Wyjścia 3:14. Chcę tu powiedzieć ważną rzecz. Jeżeli ktoś z was się interesuje greką biblijną, to jest bardzo ważny fakt, że w greckim przekładzie Starego Testamentu, właśnie w Księdze Wyjścia, 2 Mojżeszowej inaczej, 3:14, w miejscu, gdzie czytamy jestem, który jestem, jest taki zwrot grecki. Ego eimi ho on. I Pan Jezus, ego eimi znaczy ja jestem. I Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi: jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, czyli ego eimi, to pomrzecie w grzechach swoich. To jest bardzo poważna sprawa, drodzy. To nie są żarty. Jeśli ktoś nie uwierzy, że Jezus jest Bogiem, równym temu Bogu, który się objawił Mojżeszowi, umrze w swoich grzechach. Cała jego wiara w Jezusa, jakiegoś tam dziwnego, innego, w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia. Także etap życia Jezusa na ziemi też jest wypaczony przez świadków Jehowy. Pójdźmy dalej. A jego śmierć, czy nie została wypaczona przez świadków? Twierdzą, że umarł na palu, że krzyż to symbol pogański, niechrześcijański i że zapewnił zbawienie w niebie tylko 144 tysiącom. Co do krzyża, apostoł Paweł powiedział, jak czytamy w liście do Galatów, inaczej Galacjan, w 6 rozdziale, w wersecie 14, w brzmieniu Biblii Tysiąclecia: co do mnie, nie daj Boże, bym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Zatrzymajmy się na chwilę. Tu nie chodzi o to, że mamy nosić na szyi krzyż, że mamy, jak pan Kazimierz Świtoń parę lat temu, na żwirowisku stawiać krzyże i protestować przeciwko Żydom. Tu nie chodzi o to, że będziemy jakieś kapliczki przydrożne z krzyży robić. Ale krzyż jest streszczeniem cudownej, słodkiej, Bożej prawdy o odkupieniu. To jest właściwie symbol, który skupia w sobie prawdę o tym, czego Bóg przez Chrystusa dokonał na krzyżu. Właśnie, co dokonał dla naszego odkupienia. Dlatego nie jest to żaden symbol pogański. Choć poganie czasem posługiwali się też krzyżem w zupełnie innym sensie, absolutnie innym sensie. Dalej. List do Efezjan, 4 rozdział, werset 4, zapewnia, że chrześcijanie są powołani do jednej nadziei. Skoro do jednej nadziei, więc Jezus zapewnił zbawienie wszystkim, którzy w Niego uwierzą, a nie tylko 144 tysiącom. A zatem również śmierć Pana Jezusa jest w doktrynie świadków wypaczona. Zobaczmy, jak jest, jeśli chodzi o zmartwychwstanie. Mówiłem już, że według świadków Chrystus zmartwychwstał w niewidzialnym ciele duchowym, a jego ziemskie ciało zostało usunięte przez Boga. Co mówi Biblia? Czytaliśmy już dziś że duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Słowa Chrystusa. A co więcej, ewangelista Jan w 2 rozdziale zapewnia, że gdy Pan Jezus powiedział: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję, Ewangelii Jana 2,19, to On mówił o świątyni ciała swego, jak mówi werset 21. A zatem Chrystus zmartwychwstał w ciele, w tymże w ciele już chwalebnym, w ciele zmartwychwstałym, które miało nadludzkie właściwości. Potrafił Pan Jezus wchodzić przez zamknięte drzwi, potrafił zniknąć. Jest cudowne, że nasze ciała też będą nieskażone w przyszłości. Pomyślmy o tym przez chwilę. Będą właśnie pozbawione chorób, pozbawione wszelkiego cierpienia, ale przede wszystkim, co najważniejsze, będą pozbawione grzechu. To jest najważniejsze tak naprawdę. Czyli zmartwychwstanie Chrystusa też jest wypaczone. Kolejny etap życia czy istnienia Pana Jezusa. A jak jest po wniebowstąpieniu? Co świadkowie o tym mówią? Według nich Jezus zasiadł po prawicy Ojca, lecz objął królestwo dopiero w 1914 roku. Od tego roku świadkowie datują jego niewidzialny powrót, który dopełni się zniszczeniem świata bezbożnych ludzi w Armagedonie i zapoczątkowaniem milenium tutaj na ziemi. Pan Jezus tymczasem, wbrew twierdzeniom świadkom, mówi: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Zapewnia, że już właśnie kiedy zmartwychwstał, otrzymał od Ojca pełną władzę. Skoro wszelka władza, to po prostu nic mu nie brakuje. Oczywiście nie w pełni korzysta z tej władzy, prawda? On jeszcze nie dopełnił swego zwycięstwa. On po prostu je zrealizuje w czasie, ale potencjalnie może zrobić wszystko, co chce. I diabła trzyma jak na łańcuchu. Diabeł tylko tyle może zrobić, ile Bóg mu pozwoli, nie więcej. I ewangelista Łukasz zapisał słowa w przekładzie Nowego Świata, przytoczę je. I potem ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą oraz wielką chwałą. A zatem Pan Jezus powróci widzialnie. Zastanówmy się, drodzy, nad tym, jakie są z tego wnioski. Doktryna świadków Jehowy w rażący sposób deformuje prawdę chrystianizmu. Najważniejszą prawdą chrystianizmu jest Chrystus. Wszystko, co Biblia mówi o Chrystusie. Widzieliśmy na każdym etapie Jego przedludzki byt, Jego narodziny na ziemi, Jego pobyt na ziemi, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, Jego co robi po wniebowstąpieniu. Wszystko jest wykrzywione, chociaż nawiązują do tych pojęć. To jest bardzo poważne. To jest fałsz. Dalej, praktykują nieważny chrzest. Jak mówiliśmy, udzielający chrztu nie wypowiada żadnej formuły. I skoro nie wierzą w prawdę biblijną na temat Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego, nie jest to chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a więc jest nieważne. Mówiliśmy też, że praktykują nieważną wieczerzę. Ona jest niewłaściwie obchodzona. Wieczerza Pańska jest u nich tylko dla klasy niebiańskiej. Podczas ich Wieczerzy Pańskiej raz w roku wyraźnie się podkreśla, że to jest tylko dla wybranej klasy. W klasie ziemskiej nie wolno spożywać chleba i wina. Mogą sobie podawać z rąk do rąk chleb i wino jako pełni szacunku obserwatorzy. To jest cytat z literatury świadków. Wyobraźcie sobie, że zaprosiłem was na wesele. Miałem już jakiś czas temu, w 2007 roku, 18 sierpnia. I wyobraźcie sobie, że ja was zaprosiłem jako pełnych szacunku obserwatorów. Ja z żoną i parę jeszcze osób spożywaliśmy to, co tam było, jedliśmy, a wy mogliście sobie tylko obserwować. Jak byście się czuli, prawda? No właśnie. No właśnie. No pomyślmy trochę nad tym. Tak. Także jakie podsumowanie? Świadkowie Jehowy są religią pseudochrześcijańską, głoszącą herezję, nieprawowierne nauki i mającą nieważne obrzędy. Ich wersja Jezusa to inny Jezus. Ich wersja Ducha Świętego to inny duch. Ich Ewangelia to inna Ewangelia. List do Galacjan, 1 rozdział, wersety 6-9, zobaczmy. Co mówi? Tak? To jest bardzo poważne. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. I dalej Paweł pisze, ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A drugi list do Koryntian, 11 rozdział, zawiera takie smutne słowa apostoła Pawła pod kątem Koryntian. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I tu podam świadectwa. Kiedyś pewne małżeństwo byłych świadków Jehowy nie umiało się połapać w ogóle w teologii. Chcieli koniecznie poznać prawdę i w takiej desperacji dziwnie się pomodlili. Duchu Russella, stąp na nas i obdarz nas mądrością. Przyszedł na nich tak straszny demon, że musieli bardzo wołać do Boga, żeby odszedł od nich. Jaki duch kryje się za nauką poniżającą Syna Bożego? Bardzo poważne. To nie są żarty. Kiedyś też dwaj starsi odwiedzili wątpiących świadków Jehowy, którzy już się nawrócili, ale po prostu jeszcze nie wyszli całkowicie. Nie chcieli tych procedur przyspieszać. I ta siostra, która była tak charyzmatycznie, tak zielonoświątkowo usposobiona, powiedziała do jednego z tych starszych: w imieniu Jezusa gromię ducha organizacji, który jest w tobie. I tym człowiekiem aż rzuciło. I ja mogę zaświadczyć, że miałem kiedyś przeżycie duchowe, jak wchodziłem do świadków Jehowy, które świadczyło, że pewien duch zaczął nade mną jakby pracować. Także mogę to potwierdzić osobiście z doświadczenia. I samo to, że kiedy wchodziliśmy do świadków Jehowy, kilku z nas miało poważne wątpliwości, czy w jakiś sposób nie sprzeciwiamy się Duchowi Świętemu. Ale ponieważ nikt inny nam tego nie wytłumaczył, nie spotkaliśmy żadnego chrześcijanina, wygasiliśmy w sobie te wątpliwości. Ale to o czymś świadczy. Chciałbym jednak was bardzo prosić, żebyście nie demonizowali samych świadków Jehowy. To są ludzie często szczerzy, chcący służyć Bogu, którzy byli zmartwieni w jakiś sposób, nazwijmy to, jakimś miernym świadectwem katolicyzmu, że wielu katolików jest, powiedzmy, ludźmi nie wydającymi jakiegoś owocu, nie żyjącymi Słowem Bożym, Chrystusem. I ci ludzie chcieli coś więcej często. Trafili tam, nie mieli wiedzy, tak jak ja, nie mieli poznania. I zawsze pamiętajmy, że ktoś, kto jest w jakimś ugrupowaniu, które jest heretyckie, które ma błąd, jest przede wszystkim człowiekiem. I mamy go miłować. Mamy miłować nawet nieprzyjaciół. A dopiero po drugie jest w zwiedzeniu. Pamiętajmy o tym, żeby zrównoważyć te sprawy, żeby nie od razu nokautować, tak, duchowo po prostu, nie robić czegoś takiego. Będziemy o tym mówić w ostatniej sesji, jak Pan pozwoli. Ale chciałem powiedzieć, żebyśmy z miłością i z modlitwą podchodzili do tych ludzi. Głosić im prawdę trzeba, nieraz wprost, ale w tym wszystkim miejmy wzgląd. Miejmy wzgląd na nich i dawkujmy te informacje, żeby od razu im wszystkiego nie powiedzieć, bo nie są w stanie tego przyjąć, tak jak ja nie byłem. Także może tyle chciałbym powiedzieć o doktrynach i praktykach świadków, drodzy. I będziemy jeszcze o tym mówić dalej, w następnej części. Co przyciąga ludzi do świadków, a co jest ich bardzo poważnym błędem? Będziemy chcieli jeszcze, może nie tak długo, ale trochę omówić. A w ostatniej sesji, najbardziej myślę potrzebnej, będziemy się szkolić, jak rozmawiać ze świadkami. I to jest najważniejsze, co będzie w serii, w piątym wykładzie. Także dziękuję serdecznie.